Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek, a porannym gościem Radia Zachód jest dziś pan Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry.
10 września w Warszawie obchodziliśmy jubileusz 125-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich Izby Rolniczej oraz także okrągły jubileusz 25-lecia reaktywacji izb rolniczych na ziemiach polskich. Uroczystości jubileuszowe także w województwie lubuskim, ale zanim o tym, proszę powiedzieć tym słuchaczom, którzy nie są rolnikami, nie są w tej materii zorientowani, czym zajmują się izby rolnicze i jakie są ich zadania?
Zadania są bardzo szerokie. Po reaktywacji w 1996 roku dostaliśmy dosyć dużo tych zakresów, chociaż kompetencje nasze są śladowe. Ale tak, przede wszystkim jest to sporządzanie analiz, ocena, opinia, wniosku z zakresu produkcji rolnej, występowanie do organów administracji rządowej w województwie, prowadzenie działalności na rzecz tworzenia rynku rolnego, prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych, doradztwo w zakresie działalności rolniczej, następnie podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa, podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie i tu można by było dużo, dużo więcej wymienić zadań.
A ilu obecnie członków zrzesza Lubuska Izba Rolnicza?
Panie redaktorze, tu jeżeli chodzi o członków, można powiedzieć tak, mamy na dzień dzisiejszy 20 tysięcy gospodarstw w województwie lubuskim. Gospodarstwo rolne składa się z członków rodzin. Z rodziny są jednoosobowe, dwuosobowe, czteroosobowe i teraz zależy, jak byśmy pomnożyli te 20 tysięcy, czy przez 3, czy przez 4, ale istotą rzeczy jest, kto jest członkiem samorządu rolniczego z mocy prawa. Tak, są to osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz jednostki i organizacji samorządowych rolniczych. Także tu możemy mówić, że w naszym województwie prawdopodobnie, bo nikt nigdy nie robił takich statystyk, jest to około 100 tysięcy osób.
Czyli można powiedzieć, co dziesiąty Lubuszanin ma związek pośrednio bądź bezpośrednio.
Tak, nawet niektórzy są nieświadomi, bo członkiem Izby Rolniczej sprawami wyborczymi są te osoby, które są podatnikami podatku rolnego.
Mówię co dziesiąty Lubuszanin, ale tak naprawdę każdy z nas, kto je i pije, ma bardzo dużo wspólnego z rolnictwem, chociażby przez to, że korzystamy z owoców państwa pracy. Lubuska Izba Rolnicza zaprasza do udziału w konferencji pod nazwą Debata Rolna 2021. To już dziś w Nowej Soli. Proszę powiedzieć więcej na temat tego wydarzenia.
Obchodzimy 25-lecie reaktywacji. W skali kraju jest to 125-lecie. Trudno jest powiedzieć tu o ziemiach odzyskanych, że my mamy 125-lecie, bo izby po II wojnie światowej swoją działalność rozpoczęły już w marcu 1945 roku. Rozpoczęła Wielkopolska Izba Rolnicza, uruchamiając 27 biur powiatowych na terenie Wielkopolski. I lektura mówi o tym, że 12 izb było uruchomionych na ziemi lubuskiej. Tylko tu nie określono dokładnie, bo wiadomo, że te zakresy administracyjne tam się zmieniały. Ale tak naprawdę 25-lecie my od tego 1996 roku zaczęliśmy liczyć, bo u nas praktycznie te izby dopiero powstały w 96 roku, ale jako obywatele, Polacy, nasi przodkowie z różnych rejonów Polski tu przybyli, też tam uczestniczyli w tych strukturach izbowych. Obchodzimy 125-lecie i 25-lecie reaktywacji izb rolniczych. Jest to ustawa z grudnia 95 roku, a w życie weszła ta ustawa 96 roku.
Przez wiele lat, mówiąc o rolnictwie, słyszeliśmy o suszy, która doskwierała producentom. Słyszymy od dłuższego czasu o afrykańskim pomorze świń. Słyszymy o różnych innych plagach. Słyszymy także o tym, że rolnictwo jest w centrum uwagi także, jeśli chodzi o polityków Unii Europejskiej. Jaka jest w tej chwili sytuacja lubuskich rolników szczególnie i jakie są perspektywy na przyszłość?
No, panie redaktorze, co prawda jeszcze no, nie widzieliśmy projektu ustawy, jeżeli mówimy tutaj o PROW 2023-2027, ale już docierają do nas takie sygnały, że w ogóle te świadczenia zostaną bardzo istotnie ograniczone. No, jeżeli tu chodzi o konkurencyjność rolników polskich, a przede wszystkim lubuskich, to myślę, że my w tej chwili jesteśmy na no, bardzo słabej pozycji, a jeżeli będą te zmiany, które będą ograniczały nam tą pomoc, która płynie, no to będziemy na pozycji straconej i tu nie ma co się oszukiwać. Nasze lubuskie rolnictwo nie należy do potentatów krajowych, a to ze względu na bonitację gleby, na jakiej przyszło nam pracować, a do tego jeszcze susza, która najbardziej ten rejon Polski nawiedziła i to trzeci raz z rzędu, gdzie jak na początku podczas dwóch pierwszych zdarzeń mieliśmy jakąkolwiek pomoc, także w trzecim roku nie mieliśmy żadnej pomocy rządowej, musieliśmy to przetrwać. Do tego pan wspomniał tutaj o tym ASF-ie. My tutaj w Lubuskim najbardziej odczuwamy ten ASF, bo do maja 3/4 przypadków stwierdzenia ASF-u to jest województwo lubuskie. Obserwujemy, i to z dużym niepokojem, likwidację produkcji trzody na terenie naszego województwa.
I to pomimo działań, bo są pewne działania pomocowe i działania zapobiegawcze też ze strony administracji rządowej i samorządowej prowadzone, ale jak rozumiem, to za mało i te gospodarstwa rolne, które do tej pory specjalizowały się w hodowli trzody chlewnej, rezygnują z tej działalności.
Tutaj, jeżeli mówimy, ja nie chciałbym, żeby słuchacz odniósł takie wrażenie, że rolnicy mają jakąkolwiek pomoc finansową i tak dalej, bo na dzień dzisiejszy skłamałbym twierdząc, że to są jakieś pieniądze. Ta pomoc to są różnego rodzaju szkolenia, różnego rodzaju spotkania z lekarzami weterynarii. Przede wszystkim tu do lekarzy weterynarii autonomia postanowień, jakie oni podejmują, to jest duży problem dla naszego dziś rolnictwa w województwie lubuskim. Te gospodarstwa, które utraciły niejednokrotnie dobytek, bo tak trzeba to nazwać, chociaż to hodowla tam trwa pół roku, ale są to duże pieniądze zaangażowane i dobytek niejednokrotnie całego swojego życia. Dziś muszą iść do sądu, żeby przypomnieć decydentom, że to jednak jest zaraza zwalczana z urzędu, gdzie tu się należy pomoc. A na dzień dzisiejszy no, szuka się różnego rodzaju przewinień ze strony rolnika, aby mu po prostu utrudnić dochodzenie.
Tu pytanie, co w takim razie powinno się stać? Czego najbardziej brakuje rolnictwu i rolnikom, żebyście mogli skupić się na swojej pracy, na tym, co robicie ważnego dla nas wszystkich? Czego najbardziej oczekujecie w tej chwili?
No, stare powiedzenie polskie mówi, że biznes lubi spokój. A no, w tym przypadku niektórzy po prostu, ci, którzy chcieli tam bardzo silnie nam pomóc, wręcz zaszkodzili, nie rozumiejąc powagi sytuacji, bo my w tej chwili rozmawiamy o ASF-ie, ale tu należy pamiętać o tym, że jeszcze ptasia grypa. Jest to następny problem, który naszych hodowców nawiedził i nasz rejon. No i do tego wszystkiego też jesteśmy tą grupą społeczną, która się zmaga z problemami covidowymi. Proszę zauważyć, jeżeli rolnik no, zapada, czy no, ma nieszczęście zachorować. Kiedyś rolnik miał sąsiada rolnika. Dziś ten rolnik niejednokrotnie w sołectwie mieszka jeden jedyny. Nie ma możliwości, żeby sąsiad mnie w mojej pracy zastąpił, czyli poszedł do mojej hodowli, czy siadł na ciągnik, czy siadł na kombajn w czasie żniw. To jest bardzo duży problem, brak takiego zastępstwa.
A jak odnosicie się państwo do europejskich pomysłów, bo takich też nie brakuje, na nowe otwarcie w rolnictwie, tak to eufemistycznie nazwę. Chodzi o Zielony Ład. 2 października odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, gdzie no, bardzo konkretnie w stanowisku pewne elementy Zielonego Ładu państwo krytykujecie. Na przykład czytam, nie do przyjęcia jest brak określenia przez Komisję Europejską parametrów 50% ograniczenia zużycia środków ochrony roślin w poszczególnych krajach. Patrząc jeszcze z tej perspektywy na rolnictwo, jak wygląda przyszłość rolnictwa w Polsce i w Unii Europejskiej w ogóle?
Panie redaktorze, my jako rolnictwo polskie jesteśmy ogrywani przez przez specjalistów europejskich. Pan tu mówi o tym, o tych 50%. No, może ja na przykładzie troszeczkę innym. Nawozy azotowe, gdzie w Polsce mówi się o 174 kg na hektar, a nasi sąsiedzi za Odrą mają 240 kg. Jeżeli mówimy teraz o ograniczenie, jeżeli chodzi o stopień zużycia, nasze rolnictwo, jeżeli chodzi o pestycydy i herbicydy, nie stosowało tak dużych dawek, powiedzmy, jak rolnictwo holenderskie, duńskie czy niemieckie. No jeżeli tam, ja w przenośni dłużej powiem, jeżeli chodzi o kilogramy, jeżeli oni tam stosowali, powiedzmy, 10 kg, no to u nas stosowaliśmy rzędu 3 kg. Jeżeli nam teraz się ograniczy o 50%, to my będziemy mogli tylko 1,5, a oni będą mogli 5, czyli jeszcze więcej raz niż my tutaj w Polsce. Także to tu sprawiedliwości nie ma, bo jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, no to rzeczywiście siądźmy do tego stołu. Jeżeli w Polsce można, powiedzmy, stosować 200 kg azotu na hektar, to i Niemiec powinien tyle samo móc i Francuz, i w ten czas jest równa konkurencja. A nie można brać statystyk, ile w Polsce było stosowane, bo w Polsce dużo, dużo mniej było stosowane ze względu na biedę polskiego rolnika. My dopiero zaczęliśmy się rozwijać w tym kierunku, goniliśmy Europę. No w tym momencie, żeby nam nie pozwolić na dogonienie wyników produkcyjnych naszych przyjaciół z Unii Europejskiej, no to ktoś wpadł na super pomysł, że żeby nie dogoniono naszej gospodarki, no to my zrobimy ograniczenia wszyscy o 50%. Ja bym to, tak jak jeden z kolegów powiedział, może brzydko powiedział, że to nie jest Zielony Ład, jest to Zielony Nieład.
O problemach polskiego i nie tylko polskiego rolnictwa i o tym, co być może nas niedługo czeka, mówił Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.